With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy nowy 89. już sezon radiowy Godziny Różańcowej Ojca Justyna, katolickiej audycji ewangelizacyjnej po polsku, która jest nadawana przez Radio La Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz przez internet na całym świecie. Oddajemy się w opiekę Najświętszej Maryi Pannie, by ta, która dała Słowu Bożemu ludzkie ciało, pomogła nam przekazywać Słowo Boże na falach eteru. Oddajemy się w opiekę świętego Maksymiliana Kolbego, który oddał życie za drugiego człowieka, a sam pragnął głosić chwałę niepokalanej, aby nas wspierał swoją pomocą. Prosimy też o wstawiennictwo świętego Antoniego i świętego Jana Pawła II. Wzywamy Ducha Świętego o pomoc i natchnienie w naszej apostolskiej pracy. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze i dobrodzieje Godziny Różańcowej, składam dziękczynienie Bogu za kolejny rok naszych spotkań podczas słuchania naszych programów. Za Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, za moich współbraci i osoby świeckie, tworzące naszą gromadkę w ośrodku Godziny Różańcowej. Dziękuję Wam wszystkim, drodzy przyjaciele i dobrodzieje, Wasza życzliwość i ofiarność sprawiły, że ten program może nadal docierać do Polonii, pouczać, pocieszać i zachęcać ku dobremu.
Eutanazja, czyli w cudzysłowie dobra śmierć, to pojęcie wieloznaczne, zwykle rozumiane jako powodowane współczuciem pozbawienie życia osoby nieuleczalnie chorej na jej lub najbliższej rodziny żądanie. W niektórych kodeksach karnych, w tym polskim, eutanazję określa się jako rodzaj zabójstwa. Często słuchamy lub czytamy smutne opowieści. Jak to dobrze, że losy nasze są złożone w ręku Boga, a nie ludzi.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zmorą rządzących, uczonych i lekarzy jest szybki przyrost ludności i widmo głodu. Już dzisiaj 2/3 ludności świata przymiera głodem. A co będzie, jak w krótkim czasie liczba ta się podwoi? W tej chwili państwa usiłują regulować przyrost w pogański sposób, przez zabijanie dzieci w łonie matek, przez tak zwaną aborcję. Uważa się to za konieczne. A przecież jeszcze niedawno stawali przed sądem międzynarodowym w Norymberdze zbrodniarze hitlerowcy za popełnione ludobójstwo. W całym świecie rzeź niewiniątek idzie już w miliony ofiar rocznie. Skutki tej zbrodni są równie niepokojące. W amerykańskich szpitalach zamyka się oddziały położnicze. Likwidacji podlegają też szkoły, bo nie ma dosyć dzieci. Na razie zamyka się przedszkola i szkoły podstawowe. Za parę lat przyjdzie kolej na gimnazja i kolegia. To znaczy, że liczba ludzi zarabiających na życie maleje. A z drugiej strony rośnie armia starców, którym medycyna cudownie przedłuża życie. Lecz starcy w pojęciu współczesnych pogan są ciężarem dla społeczeństwa, bo są nieproduktywni, żyją z dobroczynności, na welfare. Ale trzeba ich oceniać sprawiedliwie, bo w sile wieku służyli społeczeństwu w swych rodzinach i wyznaczonych pozycjach. Gdy się odrzuci Pana Boga i Jego prawo, i zalegalizuje rzeź niewinnych, nie ma już potem granic dla nadużyć i zbrodni. Po aborcjach przyjdzie eutanazja, czyli po zabijaniu dzieci w łonach matek przyjdzie kolej na starców, kaleki, umysłowo chorych i innych niepożądanych ludzi. Będzie się ich uśmiercać z okrutnej litości. Redaktor katolickiego tygodnika The Catholic Standard z Waszyngtonu napisał krótką opowieść, jak możni i mądrzy tego świata będą urządzali świat za jakie 40 lat, jeśli my, wierzący, będziemy dziś obojętni na aborcję, czyli zniszczenie życia nienarodzonych. Opowieść ta rozeszła się w milionach egzemplarzy po całym kraju. Przytoczę Wam ją dla przestrogi. Tytuł jej brzmi W poczekalni w roku 2020. Małżonkowie Zofia i Jan wchodzą do poczekalni, trzymając się za ręce, by dodać sobie odwagi. Wszyscy w poczekalni, którzy przyszli tu wcześniej, przyglądali się im ciekawie. Kiedy więc Zofia zajęła miejsce, czuła, że powinna wyjaśnić sąsiadowi. Odezwała się więc: mój mąż i ja jesteśmy w tym samym roku urodzeni i tego samego dnia. Oto dlaczego przyszliśmy razem. Mówiła to tak głośno, że wszyscy słyszeli jej wyjaśnienie. Potaknęli z uśmiechem i wrócili do swych ponurych myśli. Zmorą poczekalni było właśnie to, że każdy przychodził tu sam, bez jakiejkolwiek drogiej i bliskiej osoby. Zofia i Jan uważali się za uprzywilejowanych, bo ta sama data urodzenia dawała im prawo przyjścia razem. Już tu są po raz drugi, bo doszli do 55 roku życia. Pierwsza ich wizyta miała miejsce akurat 5 lat temu. Straszne było dla nich to pierwsze przeżycie. Zofia nie wątpiła w słuszność decyzji Najwyższego Sądu. Rozumiała, że w kraju jest stanowczo za dużo starych ludzi i że trzeba niektórym pomóc zejść z tego świata. Była to dobroczynna śmierć, tak dla staruszków, jak dla narodu. Dla staruszków, bo nie potrzebowali już się męczyć. Dla narodu, bo przecież byli elementem nieproduktywnym, ciężarem dla społeczeństwa. Wzdrygała się na myśl o takiej śmierci, ale uważała ją za konieczną. Prawdę mówiąc, społeczeństwu nie groziła już eksplozja urodzin, przyrost ludności. Społeczeństwo już więcej nie rosło, a nawet dość dawno osiągnęło swój punkt zerowy, kiedy urodziny równały się zgonom. Zdawało się, że było to niedawno, kiedy oboje z mężem należeli jeszcze do młodego pokolenia, które wtedy stanowiło większość. Niespodzianie znaleźli się w kategorii ludzi starszych. Jeden z senatorów oświadczył, że obecnie jest za mało młodych ludzi zdolnych wyżywić i utrzymać społeczeństwo o przewadze ludzi starych. Zofia przy swych 55 latach nie czuła się starą. Przyznawała, że zachodzi konieczność usypiania ludzi po 75 roku życia, ale nie 50, choć to średni wiek. A jednak władze państwowe postanowiły inaczej. Uchwaliły osobliwe 5-latki. Co 5 lat, począwszy od 50 roku życia, wszyscy musieli stanąć przed specjalną komisją, która badała ich użyteczność. Buntować się przeciwko temu zarządzeniu nie było warto. Ktoś mógłby donieść, że się odmawia współpracy dla dobra narodu. Zofii stanęła w pamięci pierwsza wizyta w tej samej poczekalni. Miała wtedy 50 lat. Nie było jeszcze wtedy tak źle. Stosunkowo mało ludzi skazano na uśpienie. Wybrano tylko kryminalistów, pijaków i różnego rodzaju dysydentów, buntowników, którzy nie chcieli się podporządkować zarządzeniom władz państwowych. Zofia bała się obecnej, drugiej 5-latki. Była całkiem inna niż poprzednia. Krążyły pogłoski, że wielu ludzi spala egzamin z lada przyczyny. Obawiała się szczególnie o męża. Janek był mało wydajny w pracy przy komputerach, jakie mu dano do obsługi, a w dodatku kierownik działu nie znosił jego widoku. Słusznie zatem bała się więcej o męża niż o siebie. Ona bezinteresownie zgłosiła się do pracy w ośrodku dziecięcym i w pracy tej miała sukcesy. Jedynym powodem ustawicznego smutku w jej życiu była bezdzietność. W rodzinie Janka były wypadki cukrzycy, dlatego nie otrzymał pozwolenia na spłodzenie dziecka. Przypadkowo jednak Zofia zaszła w ciążę i po 6 miesiącach zgłosiła ją lekarzowi. Ten zaś powiadomił władze państwowe, które kazały jej płód usunąć. Dowiedziała się jednak od pielęgniarki, że była to dziewczynka, więc w sercu nazwała ją Mariolą, bo bardzo lubiła to imię. Gdyby Marioli pozwolono żyć, miałaby teraz 25 lat. Jakże by im się teraz przydała? Ile by wniosła radości do domu? Rząd w zasadzie nie popiera już więcej aborcji. Przeciwnie, zachęca małżonków premiami, żeby mieli ich więcej niż jedno lub dwoje. Zofia z bólem i smutkiem wspominała o śmierci Marioli, choć akta kliniki nie zanotowały tego wypadku jako śmierć, lecz jako zabieg chirurgiczny, podobnie jak notuje się usunięcie ślepej kiszki. Po tym wypadku Jan i Zofia musieli się poddać za karę sterylizacji, bo poczęli dziecko bez pozwolenia. Falę jej smutnych wspomnień przerwał głos odźwiernego. Wezwał on kolejnego zaczekujących przed komisją. Podniósł się barczysty mężczyzna o wojskowej postawie. Mógł mieć 60 lat. Zofia przypomniała sobie, jak taki egzamin wygląda. Za stołem siedzi trzech urzędników. Przed nimi leżą teczki z dokumentami. Padają pytania nie tyle w tym celu, żeby otrzymać odpowiedź, ale żeby egzaminatorzy mogli się przekonać, jak szybkie są reakcje umysłu badanego. Jedną z egzaminatorek była kobieta. Była dla niej uprzejma. Dodawała jej otuchy. Po egzaminie przewodniczący wskazywał, czy badany ma iść za drzwi znajdujące się za plecami komisji, czy też wrócić do poczekalni i do domu. Urzędniczka uśmiechnęła się do Zofii, co znaczyło, że puszczają ją wolno na życie. I tak się stało. Z kolei wezwano otyłą kobietę. Pozornie wyglądała na 50 lat. Zaśmiała się nerwowo i rzekła: popatrzcie, oto idzie proch. Potem wezwano Zofię. Zacisnęła mocno dłoń na ramieniu męża. Siedział bez ruchu, z twarzą pociągłą, jakby miał wybuchnąć płaczem. Wszystko będzie w porządku, kochanie, zapewniła go szeptem i odeszła. Tym razem w komisji były dwie kobiety, jedna jako przewodnicząca. Ta właśnie zajrzała do kartoteki i rzekła: czy pani jest nerwowa? Zofia próbowała zdobyć się na uśmiech i rzeczową odpowiedź, lecz mięśnie jej twarzy były napięte. Słowa uwięzły w gardle. Dopiero po chwili wykrztusiłam: troszeczkę. Szefowa zdała raport, że pani wyśmienicie daje sobie radę z dziećmi. Czy pani miała swoje własne? Zanim Zofia zdołała odpowiedzieć, przewodnicząca dorzuciła: dokumenty mówią, że nie. Zofia znów pomyślała o Marioli. A dlaczego pani nie mieszka w ośrodku? Wtrącił się urzędnik. Odpowiedziała szybko: mieszkam z mężem. Nie opuściłam ani jednego dnia pracy w ciągu 10 lat. Mąż dopilnowuje, żebym była w ośrodku na czas. Komisja zamilkła. Zofia wiedziała, że los jej został z góry przesądzony, zanim tu weszła. Przewodnicząca z powagą należną jej funkcji rzuciła: to by było wszystko. Może pani odejść. I wskazała głową drzwi poczekalni. Zofię zalało nagle uczucie niesamowitego szczęścia. Mam pozwolenie żyć aż do następnej 5-latki, pomyślała z ulgą. Wchodząc do poczekalni, od razu spostrzegłam, że męża już tam nie było. Nazwisko jego wywołano zaraz po moim, pomyślała, więc jeszcze jest na egzaminie. Usiadła więc i czekała. Minuty wlokły się jak godziny. Do poczekalni wrócił jakiś mężczyzna z uśmiechem szczęścia na twarzy. Zofia czekała na swego ukochanego Janka. Po dłuższej chwili do poczekalni weszła sprężystym krokiem jedna z urzędniczek. Zdumiona, że jeszcze ktoś pozostał, zapytała: czy pani czeka na wezwanie przed komisją? Nie, ja już tam byłam, odpowiedziała. Czekam na swego męża, bo on i ja urodziliśmy się tego samego dnia i roku, więc stawiliśmy się razem. Młoda kobieta spojrzała na nią z litością, jakby miała płakać. Och, jak bardzo żałuję, rzekła. Każdy już odszedł. Pani mąż musiał wrócić do domu. Być może, odpowiedziała grzecznie Zofia, choć nie wierzyła swoim słowom. Musiał wrócić do domu przede mną. Opuściła lokal ciężkimi krokami. Zwyczajnie byłaby się zatrzymała w sklepie, by kupić krewetki, za którymi Janek przepadał. Co by to była za uczta, gdyby byli znów razem? Świętowaliby nową 5-latkę życia. Wracała do domu, myśląc tylko o świętowaniu życia. Wszystkie inne myśli wyparła z głowy aż do chwili, kiedy przekręciła w drzwiach klucz i weszła do pustego mieszkania. Odgaduję wasze myśli po wysłuchaniu tej smutnej opowieści. trzeba je wyjawić, zanim odejdziecie od radioodbiorników. Więc kończę słowami, jak to dobrze, że losy nasze są złożone w ręku Boga, a nie ludzi.
Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz się do litości wschodzi.
Szczególnie przez cały listopad jednoczmy się na modlitwę za zmarłych.
Miłosierny Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych. Twój Syn Jezus Chrystus odkupił nas przez swoją śmierć i przez zmartwychwstanie otworzył bramy życia wiecznego dla wszystkich ludzi. Zmiłuj się nad tymi zmarłymi, którzy są drodzy mojemu sercu. Daj im, proszę, udział w chwale życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na listopad włączamy zgodnie z obietnicy do naszych codziennych modlitw i specjalnym mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę listopada. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy.
Na listopad Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitwy powszechnej. Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby Niepokalana była dla każdego wierzącego przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego.
Serdecznie Was zapraszamy do udziału w nowennach za zmarłych w listopadzie. W tradycyjnych wypominkach wspominamy najbliższych sercu zmarłych i modlimy się o ich wieczny pokój. Swe uczynki, modlitwy, odpusty ofiarujcie w ich intencjach. Modlitwa ta niech będzie wyrazem Waszej wiary, łączność z tymi, którzy odeszli od nas ze znakiem wiary i śpią pokoju. Zmarli rodzice, dzieci, krewni, przyjaciele i znajomi oczekują naszej serdecznej pamięci i modlitwy, aby dostąpić odkupienia i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Pamięć o zmarłych przypominają, że nie żyjemy wiecznie na ziemi. Potrzeba więc sporządzić testament, czyli dokument ostatniej swej woli, który powinien uwzględnić ofiary na msze święte o spokój duszy zmarłego lub zmarłej, a także religijne i kulturalne dzieła Polonii. Prosimy, abyście w testamentach pamiętali również o godzinie różańcowej, by mogła głosić prawdy wiary katolickiej przyszłym pokoleniom Polonii. O dobrodziejach godziny różańcowej franciszkanie pamiętają w codziennych modlitwach zakonnych, a także we mszach świętych wieczystych.
Wysłaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w nowenie do Dzieciątka Jezus, która rozpocznie się 24 grudnia. W tej nowenie pragniemy polecać opiece Bożego Dzieciątka, Wasze sprawy osobiste i rodzinne, jak również sprawę pokoju na świecie. Wasze intencje, które do Was przyślecie, franciszkanie będą przedstawiać Bogu Miłosiernemu w codziennych mszach świętych i psie adoracje żłóbka od Wigilii Bożego Narodzenia aż do Nowego Roku.
Wraz z zaproszeniem na nowenny wypominkowe Franciszkani wysłali Wam informację o kalendarzu godziny różańcowej na przyszły rok 2020. Ze względu na zwiększoną opłatę druku, Franciszkanie będą wysyłać kalendarze dla tych osób, którzy napiszą do godziny różańcowej i zamówią. Można użyć dołączonej do listu przygotowanej kartki.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Informujemy Was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z Wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.